Jest 9:08, Wojtek Suleciński, witam Państwa w komentarzach Radia Gdańsk. Są ze mną Tomasz Siliwończyk, Telewizja Polska i Jan Błaszkowski, Fakty TVN. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Chcę Was spytać o to wczorajsze głosowanie nad honorowym obywatelstwem dla Andrzeja Wajdy. Czy ja dobrze zrozumiałem, że to była taka sytuacja, w której Prawo i Sprawiedliwość postanowiło jednak, bym powiedział, być przeciw, ale jak najciszej to było możliwe? Czy to była taka sytuacja, w której jednej ze stron nie zależało na nagłośnieniu wczorajszej kontrowersji wokół honorowego obywatelstwa.
No to jeśli nie zależało, to się średnio udało, bo reminiscencje i echa tej wczorajszej debaty w Radzie Miasta dotarły do jednego z programów, nie wiem jak nazwać, tak zwane szkiełko, żeby nie robić tej kryptoreklamy konkurencyjnej stacji, ale w każdym razie na antenę ogólnopolską wypowiedzi rannej Kołakowskiej.
Która... No właśnie, to był ten element, który się nie udał, ale to jakby to powiedzieć...
No, nie wiem, jakiś rodzaj rozpędu. Znaczy, mniej więcej umiemy sobie zdefiniować, co tak naprawdę boli radnych PiSu, jeśli chodzi o niechęć do Andrzeja Wajdy, czyli ten...
Znaczy, nie, ja odnoszę wrażenie, że są dwie rzeczy, które bolą i ja rozumiem jedną spośród nich. Znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście dyskusja na temat życiorysów polskich bohaterów urodzonych przed rokiem 89 jest zawsze dość skomplikowana. Znaczy, wydaje mi się, że w życiorysach wielu osób można znaleźć różnego rodzaju wątki albo fakty, które szczególnie temu pokoleniu młodszemu mogą się nie podobać. I to, do tego uważam, że jakby to powiedzieć, taka dyskusja, kiedy komuś przyznajemy jakiś honorowy tytuł, to rzeczywiście się pojawia. Drugim wątkiem jest to, kiedy mówimy, to jest raczej facet ich niż nasz. Dołączył do nas dr Krzysztof Piekarski, także jesteśmy
jak najbardziej nasz.
Myślę, że protest radnych Prawa i Sprawiedliwości nie był tak zwanym protestem na miękko, tylko protestem sprytnym. Ponieważ nie wzięcie udziału w głosowaniu, bojkot głosowania, który de facto oznaczałby w Sejmie wyjście z sali, pozwala dzisiaj Prawu i Sprawiedliwości mówić, to nie jest honorowy obywatel Gdańska, tylko to jest honorowy obywatel Platformy Obywatelskiej. Czyli ustawia sobie PiS Platformę w bardzo wygodnej pozycji takiej partii do bicia. Bez względu na to, jak odbiorą to wyborcy, no pozwala to taką narrację snuć. To jest jakby odpowiedź na twoje pierwsze pytanie, czy to był proces cichy, czy na miękko. Ja myślę, że to był proces dość makiawelicznie sprytny. Sprawa druga, czy nie uciekniemy od dyskusji o życiorysach tych ludzi, którzy dostają honorowe obywatelstwo Gdańska. Przypomnijmy, że gdy dostawał je świętej pamięci Tadeusz Mazowiecki, również wypominano mu przede wszystkim jego publicystykę nawołującą do zabijania żołnierzy wyklętych oraz nagonkę na kościół w latach 50. Nie unikniemy. No, żyjemy w takim kraju, w którym ludzie, którzy dzisiaj są na piedestale, zajmowali niedawno wysokie stanowiska, w tym wysoką pozycję społeczną, kulturalną, polityczną w tym kraju, mają jakieś życiorysy, które nie są często życiorysami prostolinijnymi.
No tak, ale tutaj pytanie jest zawsze teraz takie o to, czy rzeczywiście w takim razie możemy mieć taki panteon bohaterów, który służy, jednak mam nadzieję, nie wiem, jakiejś jedności, czy też jakiemuś podkreślaniu pewnych cech, bo to jest też chyba ta ważna, panie doktorze.
No ale się wydaje, że tu jest też jakby taki szerszy problem, że dzielenie nie tylko w polityce się odbywa, ale również i kultura zaczyna nabierać takiego, bym powiedział, znaczenia, które sprowadza się do tego, kto jest z nami, a kto jest przeciwko nam. I Wajda, który ma sławę takiego międzynarodowego tuza, bym powiedział, kina, laureat też Oscara za całokształt twórczości, no nie da się ukryć, że ma poglądy odbiegające od aktualnie obowiązujących. I w tym sensie, jak sądzę, całe środowisko aktorskie, twórców, pisarzy, poetów, nie wiem, artystów, malarzy, no nagle musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jak patrzę na to, co robi PiS i co z tego może wynikać. I jak widzimy, też minister kultury dosyć ochoczo zaczyna też dzielić to środowisko. Także sytuacja Wajdy w Gdańsku, moim zdaniem, jest jakby pochodną zjawisk, które się zaczynają, bym powiedział, ujawniać.
No tak, ale to odnoszę wrażenie, że w takim razie wśród ludzi, którzy dzisiaj decydują o różnych rzeczach, jakby przestali być ludzie z mojego pokolenia, bo ja do dziś pamiętam to wzruszenie w kinie.
Otóż to?
Kiedy to w filmie, który no, z całą pewnością był jeszcze filmem bardzo cenzurowanym, jakim był Człowiek z Marmuru, zobaczyłem tą ostatnią sekwencję, kiedy sekwencją, która miała wszystko wyjaśnić, wszystko spuentować w tym filmie, jest po prostu etiuda po dźwigach Stoczni Gdańskiej. No i ja pamiętam ten znak. Znaczy, to był znak w kinie wtedy, znak nie tylko odważny, ale też myślę, że bardzo znaczący dla ludzi, którzy obejrzeli, tak jak ja, ten film na premierowym pokazie w połowie lat 70.
To jest film, no właśnie, z połowy lat 70., czyli za PRL-u. I jak sądzę, w tym sensie też Wajda dosyć ewidentnie wpisał się w przyszłą Solidarność, można by powiedzieć.
No tak, ale...
I dalej w niej jest, tylko jak to teraz się ładnie mówi, była pierwsza... Prawdziwa Solidarność, a teraz to...
Znaczy on się pisał w tę Wałęsową, co jest moim zdaniem pewną wadą.
No, ale zresztą Lech Wałęsa wystąpił u niego w filmie.
No tak, ale zarazem z Anną Walentynowicz, o czym już chyba nikt nie pamięta, także to...
Tytuły honorowe
pokazaliśmy
obywateli...
to zresztą w faktach. Pokazaliśmy akurat tę scenę, kiedy Wałęsa...
Znaczy to zresztą jest ta scena jedna z moich ulubionych, dlatego że bardzo często teraz różni, jakby to ładnie powiedzieć, naprawiacze polskiej historii opowiadają różne rzeczy, które nie do końca mieszczą się w faktografii tego wydarzenia. Ja przypomnę, że niezależnie od twoich prywatnych sympatii czy antypatii, Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa bardzo zgodnie jesienią i zimą roku 80-81 odbyli taką turę po Polsce, gdzie razem na stadionach opowiadali o Solidarności.
Budowali struktury de facto.
No właśnie. Więc...
Tytuły honorowych obywateli i inne zaszczyty przyznawane są za dokonania historyczne. Ale jakby przepustką do Panteonu jest to, co postaci robią teraz. I to nie jest tak, że Wajda może pokazać dźwigi, Wajda może pokazać Annę Walentynowicz w słusznym świetle w swoim filmie w latach 70. Teraz nie ma to znaczenia. Dzisiaj liczy się to, jak to się w tej chwili, jak on się w tej chwili optuje. Obie strony politycznego sporu wygenerowały taki sposób automatycznego wybaczania za winy i automatycznego zapominania o zasługach, jeśli teraźniejszość nam na to pozwala. Znaczy, mamy przypadki z jednej i z drugiej strony barykady politycznej ludzi, którzy teoretycznie powinni być skazani na potępienie, ale są w naszych szeregach, są z nami, dzisiaj dokonują dobrej zmiany, nie ma problemu, wybaczamy. Są tacy, którzy zasługiwaliby na pochwałę, no ale są po niewłaściwej stronie barykady.
Odnoszę wrażenie, że emocje jeszcze w naszej dyskusji nawet nie opadły, więc myślę, że po chwili przerwy do tej rozmowy wracamy. Wojciech Suleciński, wracamy do komentarzy Radia Gdańsk. Dr Krzysztof Piekarski, Tomasz Sieliwończyk, Jan Błaszkowski. Mówiliśmy o nadawaniu honorowego obywatelstwa Andrzejowi Wajdzie, a właściwie głosowaniu nad tym wydarzeniem. To powiedzcie mi w takim razie, czy to dobrze, czy to źle? Bo to też jest takie pytanie. Czy w sytuacji, w której no jednak kandydat wzbudza tak wielkie kontrowersje, nawet jakby to ładniej powiedzieć, jeśli one są jakoś tak, bym powiedział, no standardowo już powtarzane i staje się trochę jednak rzeczywiście bohaterem jednej partii, a nie całego spektrum politycznych sił w Radzie, to dobrze czy to źle?
Przypomina mi się też taka sprawa związana z wprowadzeniem stanu wojennego, kiedy środowisko aktorskie i twórców występowało właściwie przeciwko władzy, tak szczerze mówiąc, sabotując, bojkotując, nie uczestnicząc też w przedsięwzięciach, między innymi telewizyjnych ówczesnych. I ci, którzy występowali w telewizji, dostali takie, bym powiedział, łatki aktorów reżimowych, twórców reżimowych. No coś takiego zaczyna się jakby tworzyć ponad tym, co się dzieje, że ci akceptowani współcześni przez władzę, no będą dostawali, bym powiedział, tam, nie wiem, rolę, twórczość będzie promowana i tak dalej. Nie wiem, wydaje mi się, że Wajda jest jednym z wielkich ostatnich reżyserów, ponad 90 lat już chyba ma, jeśli się nie mylę, I w tym sensie jest takim trochę dobrem narodowym. No, ja rozumiem artystyczne takie wątki, że może się nie podobać jego twórczość sporym grupom, jako być może za bardzo tam, nie wiem, martyrologiczno-historyczno-solidarnościowa, ale Wajda zawsze
tworzył
ogromne freski.
No tak, ale odnoszę takie wrażenie, że spory wywoływały paradoksalnie rzeczy bardzo różne, bo usłyszeliśmy, że pokolenie, co dość oczywiste, ale już usłyszeliśmy, że i kanał, co już pewnie, znaczy, wydaje mi się trochę ahistoryczne, bo film ten obejrzany w roku 56 i potem w Cannes w 57 był po prostu wydarzeniem. Ja zresztą przypomniałem, że wtedy wyróżnienia w Cannes dostały dwa filmy.
Właśnie, kanał.
Czuchraja 41 o wojnie domowej i kanał. Przedziwne, pokazujące, jak doceniono wtedy to, co działo się za żelazną kurtyną, te zmiany, które powodowały, że nagle nakręcono film o ludziach podzielonych politycznie, którzy próbują się kochać na jakiejś wyspie z dala od wojny domowej i nasz dramatyczny kanał z tą niewyobrażalną zupełnie sekwencją kręconą rzeczywiście w ciemności.
Znaczy, to jest bardzo ciekawa historiograficzna analiza, którą teraz przeprowadziłeś, kinematograficzna, ale nie sądzę, żeby ona ważyła na wczorajszych wyborach radnych i jakimś cieniem, jakimkolwiek
odbiła się
na wczorajszej debacie. Po prostu przykład jest prawny, prosty.
Znaczy, ja wciąż mam nadzieję, że im się po prostu te filmy nie podobają.
No to pozostańmy przy swoich nadziejach, mamy różne. Zdobywca Oscara, który Gdańsk uczynił znaczącym miejscem rozgrywania akcji swoich filmów, jak najbardziej zasługuje na tego typu uhonorowanie. Problem tylko w tym, żeby część tej sceny lokalnej, gdańskiej sceny politycznej, umiała przejść nad niekoniecznie zgodnymi z ich oglądami poczynaniami Andrzeja Wajdy we współczesności, w teraźniejszości.
Czyli ze smutkiem po klęsce Bronisława
Komorowskiego.
Dokładnie,
uznać zasługi jego, jeśli chodzi o jego historyczne dokonania, w tym filmowe, polityczne także, przy tym wpływ na to, co się działo w Polsce po 80 roku, jest nie do podważenia, no, ale umieć pogodzić się z tym, co nie zawsze zgadzało się z ich poglądem w poglądach Andrzeja Wajdy później. Takie same wyzwania stoją przed drugą sceną tego politycznego sporu. Znaczy, jestem w stanie sobie śmiało wyobrazić, zresztą nie muszę wyobrażać, bo wszelkie rodzaje uhonorowania, na przykład Anny Walentynowicz, która w sposób symboliczny została przeniesiona na przeciwległy biegun tej barykady, nie budzą takiego sprzeciwu, jeśli chodzi o włodarzy miasta. Mamy pomnik Anny Walentynowicz? Mamy. Mieliśmy uroczyste otwarcie? Mieliśmy.
Postawię kontrowersyjną tezę. To nie politycy są winni i to nie politycy odpowiadają za kontrowersje wokół honorowych obywateli, czy też szerzej wokół osób, które pełnią w życiu publicznym Polski taką funkcję dyżurnych autorytetów. Otóż uważam, że to sami honorowi obywatele są winni tego zamieszania. Otóż z jednej strony akceptują funkcjonowanie w życiu publicznym swoje własne, w roli takich troszeczkę apolitycznych lub ponadpolitycznych autorytetów, pewnych wektorów moralnych, pewnych busoli, kompasów dotyczących takiego codziennego zachowania, akceptują to, godzą się na hołdy składane im jako takich ludzi, a z drugiej strony całkowicie świadomie wchodzą w bieżący spór polityczny, opowiadając się po jednej ze stron. To spotkało pod koniec życia również Władysława Bartoszewskiego, mocno dotknęło premiera Mazowieckiego, dotyka dzisiaj Andrzeja Wajdę. Więc nie da się tych dwóch ról pogodzić.
No tak, ale
nie da się tych dwóch ról, znaczy, ale nie da się funkcjonować w świadomości
swoje życie od twórczości i jakby pokazać, że nie odrywać. Się na zielonej wyspie.
Nie odrywać, ale być może wówczas zrezygnować z tej funkcji dyżurnego autorytetu. Powiedzieć sobie wprost, okej, mam jakiś dorobek powszechnie uznawany zarówno przez prawą, lewą stronę sceny politycznej, bo moje filmy zachwycają bez względu na znaczek partyjny, ale jestem mimo to, że mam 90 lat, cały czas stroną sporu politycznego. Znaczy, popieram konkretnych ludzi.
No tak, ale to wtedy w takim razie, czy my w takim razie powinniśmy zrezygnować z wybierania owych honorowych obywateli? Właśnie. I też, czy panie, na przykład poddać ich, nie wiem, wyborowi demokratycznemu? Bo tutaj żeśmy nawet się w kuluarach spekulowali na temat tego, że może, nie wiem, w referendum wybierać honorowych obywateli.
Chciałem tylko powiedzieć o tym, że zapomnijmy o tęsknocie za jednomyślnością.
Mhm. Znaczy, to mamy dwie koncepcje i dwie recepty. Jedna, która mówi o tym, co starałem się powiedzieć, że to współcześni troszeczkę zapominają, znaczy pamiętają o tym backgroundzie, pamiętają o tym, co jest istotą talentu osób nagradzanych i dokonań osób nagradzanych, zapominają o uwikłaniach współczesności i teraźniejszości. I twoja koncepcja, która mówi, że to sam Andrzej Wajda, już tak personalizując, wycofuje się, odrzuca ofertę Gdańska.
Nie.
Wyobrażam sobie sytuację, w której Andrzej Wajda mówi, nie, dziękuję, postoję.
Nie, nie, tylko że Andrzej Wajda odpowiada za to, że...
Nie może być autorytetem dla wszystkich.
Tak, że nie może być autorytetem dla wszystkich i że wczoraj 1/3 radnych de facto zbojkotowała głosowanie. No.
No, ale jakiś
i że
czas,
nie będzie jednomyślności.
Jakiś czas temu, może trochę innej skali i w innych kontekstach, był problem Gintera Grasa. No. Dostał honorowe obywatelstwo Gdańska, a potem się okazało, że wstąpił do SS i był problem odebrać.
Choć o ile pamiętam,
to była bardzo ciekawa dyskusja. Zgadzam z panem, że to była bardzo ciekawa dyskusja, kiedy już po nadaniu jakiegoś honorowego tytułu wychodzą na jaw szczegóły życiorysu, które być może, gdyby znane były wcześniej, sprawiłyby, że ta decyzja byłaby inna, że Ginter Grass w ogóle by nie został honorowym obywatelem Gdańska. No,
no a Gdańsk jest jakby osią jego całej twórczości.
To prawda, no ale to jest dość, w tym wypadku rzeczywiście zgadzam się z Jankiem, że to jest dość skomplikowany proces. Znaczy tak, trochę czymś innym jest nadanie tego honorowego obywatelstwa wybitnemu pisarzowi, który znany był ze swoich socjaldemokratycznych przekonań, który doświadczył II wojny światowej, ale jakby to ładnie powiedzieć, szczegóły tego doświadczenia nie były wtedy jeszcze znane, a potem napisał kilka książek, które w znaczący sposób odwoływały się do owej no właśnie skomplikowanej historii Gdańska, no to jakby to ładnie powiedzieć, to trochę co innego niż to, żeby młody ochotnik z dywizji Waffen-SS był kimś takim. No to jest pewna różnica. No ale myślę, że warto, żebyśmy jeszcze przez chwilę pozostali w Gdańsku i porozmawiali za chwilę o tym, co w takim razie zrobić, jeśli byśmy chcieli, żeby ten Gdańsk był nie tylko że historyczny, ale także i piękny, ale to po serwisie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wystąpienie ministra Waszczykowskiego wciąż trwa. My do Sejmu się jeszcze przeniesiemy w naszych komentarzach, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do Gdańska. Wczoraj zresztą nasi koledzy w tym programie sporo już o tym rozmawiali, ale tak naprawdę wydaje się, że historia z młodym miastem staje się przypadkiem trochę beznadziejnym. Pierwszy żeśmy straszliwie długo dyskutowali na temat tego, czy uda się uratować jakieś pozostałości po dawnej zabudowie Stoczni Gdańskiej, to tego zarówno obiektu Szychałowskiego, jak i obiektu tak zwanej Stoczni Cesarskiej, tych elementów, które składały się na tą XIX-wieczną i z początku XX wieku zabudowę tego rejonu. No a teraz zaczynamy już ubolewać nad tym, co tam powstaje i chyba odnoszę takie wrażenie, nie ma tego, który mógłby powiedzieć, za to odpowiadam i to ja będę ostatecznie rozstrzygał, co tam powstanie.
Z dużym smutkiem i zaskoczeniem słuchałem pół godziny temu rozmowy w Radiu Gdańsk z przewodniczącym Rady Miasta Bogdanem Oleszkiem, który odpowiadając na pytania, dlaczego miasto nie włączy się w tę debatę i nie spróbuje zaprojektować terenów postoczniowych w taki sposób, no przyjął zasadę radny bezradny. Czyli nic nie możemy. Ja chcę tylko przypomnieć radnym Platformy Obywatelskiej, że jak trzeba było przeczołgać biskupa za wieżę kościoła na Łostowicach, to się nawet specjalnie Rada Miasta zbierała i dało się nawet referendum jakieś w tej sprawie ogłosić. Kiedy radni stają przed możnym milionerem, który chce tam zbudować wieżowce niekoniecznie ładne, no to obowiązuje ta zasada radny bezradny.
Syndrom nic nie możemy rozlewa się jakby po mieście, bo on dotyczy zarówno rady, o czym wspominałeś, ale i zarządu miasta, który wskazuje na to, że wiceprezydentów, tak to się teraz nazywa, czy zastępców prezydenta, którzy wskazują na to, że to tak naprawdę jest kompetencja konserwatora zabytków, ale syndrom nic nie możemy idzie dalej, bo konserwator zabytków też mówi, że tak naprawdę jeśli chodzi o jego pole działania, to ono się kończy, jeśli chodzi o tą strefę prestiżu, strefę pomnika historii, to się nazywa, ono się kończy no niestety na ulicy Wałowej, czyli kilka metrów od miejsca, które jest przedmiotem naszej debaty i obawy, bo ten list faktycznie...
Choć ja przypomnę, że tak naprawdę najwięcej do powiedzenia teoretycznie, ale już niestety jakiś czas temu, mogłaby mieć rada, dlatego że uchwalenie planu zagospodarowania danego obszaru może być mniej lub bardziej szczegółowe. Czyli mówiąc najkrócej, no, przypominając nie tylko syndrom, jakby to powiedzieć, kościoła, o którym wspominał Janek Błaszkowski, można mówiąc najkrócej powiedzieć, że w danym miejscu architektura nie może być wyższa lub niższa, nie może też zawierać jakiś ten plan, znaczy, jakichś cech dodatkowych. Mówiąc najkrócej, takich, które decydowałyby być może o tym, że mogłyby te władze wykonawcze miasta w postaci zarządu, na przykład dziś być w zupełnie innej sytuacji, być może negocjować z deweloperem, jak no, powinien wyglądać na przykład ten jeden lub drugi wieżowiec.
Taka jest linia obrony prezydenta, wiceprezydenta Bielawskiego, który on mówi, że jeżeli coś jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, no to im już nic do tego. Znaczy nie są w stanie ingerować w, nazwijmy to, estetykę.
A to rolą miasta wysokości. Było
i też nie chodzi o wysokość. Pamiętajcie,
taki plan zagospodarowania przestrzennego, który ewentualnie uniemożliwiałby budowanie domów, które dzisiaj wywołują kontrowersje.
Tym
ja
bardziej
się zgadzam z tym, że części ten tak zwany bastion może się,
tym
może
bardziej
się podobać.
Tym no bardziej, no, chociaż powiem ci, że wczoraj było mi trudno znaleźć osoby przy realizacji materiału dotyczącego właśnie tego bastionu, które w sposób pochlebny wypowiadały się. Dziwi mnie to o tyle, że ze swojego doświadczenia wiem, że różnego rodzaju inwestycje budowlane, prowadzone gdzieś na głębokiej prowincji, które były moim udziałem, są obarczone tak zwanymi warunkami zabudowy, w których bardzo jasno gmina, w której przymierzałem się do takiej inwestycji, mi określiła, pamiętam szczegółowe, nie tylko kwestie nachylenia dachu, informacje dotyczące kwestii nachylenia dachu, ale na przykład elewacji, czy tam kategorycznie zabroniono mi użycia, to się chyba nazywa siding, który cieszy się wątpliwą jakością, jeśli chodzi o estetykę. I tam można, a w dużym mieście, jakim jest Gdańsk, okazuje się, że nie można.
Krzysztof Piekarski.
Przypomniało mi się, że parę lat temu była toczona dyskusja dotycząca jakby odtworzenia Pierzei Targu Węglowego. Wtedy się pojawiły też takie jakby podobne pytania. No, w którym kierunku pójść? Robimy, odtwarzamy tak jak w albumie Był sobie Gdańsk. Kiedyś tam, jak to wyglądało? Czyli dokładnie jeden do jednego odtwarzamy tak, jak było przed II wojną światową. Czy próbujemy wymyślić jakieś, bym powiedział, wariacje na temat starej architektury Gdańska? Nie da się ukryć, że tak zwana Wałowa to jest taka zona industriale, jak to Włosi mówią, tak? Czyli taka strefa przemysłowa, która no z czasem nabrała patyny i wartości, tak? Ale trudno by się tam było doszukiwać w tych budynkach na jakiejś urody wyjątkowej, tak? No, dzisiaj wiemy, że likwidując te segmenty stoczni, no warto by coś tam dostawić. Nie wiem, moim zdaniem sama nazwa Młode Miasto trochę jakby nakręca coś takiego, że to ma być jakaś kontra do starego Gdańska. I być może.
I ja odnoszę takie wrażenie, że nikt nie specjalnie oczekuje tam w tej chwili architektury stylizowanej na XIX, czy na XVII, czy XVI.
Nie, ale nawet na XIX, nie? No, w tym sensie.
Myślę, że tak naprawdę wszyscy oczekujemy
postindustrialne klimaty.
Wyjątkowej architektury, która mogłaby dopełnić obrazu Gdańska.
No, tak jak w Paryżu dzielnica Défense, tak?
No właśnie. I też wracając do dyskusji, którą żeśmy toczyli, pamiętam parokrotnie tutaj przy okazji, szczególnie tej inicjatywy Nie dla wieżowców w Brzeźnie. Czyli mówiąc najkrócej, jeśli gdzieś, to tam. Znaczy, jeśli gdzieś powinno powstać nowoczesne miasto w Gdańsku, to z pewnością tam. Tylko teraz pytanie, czy to będzie miasto, z którego będziemy dumni?
Ale to nie jest kwestia.
Czy to będzie po prostu jeszcze jedno osiedle mieszkalnych wieżowców, no, których na Zaspie na przykład ostatnio powstało i na Przymorzu kilka.
I na tym problem polega. To nie jest problem industrialności tego zamierzenia. To nie jest problem wysokości tych planowanych wieżowców. Bo przypomnę, do niedawna obowiązywały nas plany jednej z hiszpańskich firm, która chciała stawiać tam wieżę wolności i przeciwko temu nie było jakiegoś zdecydowanego oporu gdańskich architektów, gdańskich urbanistów. Oni mówili, okej, nie ma problemu, nawet fajne. Problem finansowy tej firmy gdzieś tam w Hiszpanii sprawiły, że ona musiała pozbyć się tych działek i z tego projektu się wycofano. Tutaj problem i zarzut dotyczy tego, że to nie jest industrialne, że to nie jest wysokie, tylko że to jest po prostu brzydkie, że to jest nawiązanie do tego, co mamy na Zaspie, gdzie, jak uznają architekci, jeszcze jakoś to przechodzi, no bo takie jest to otoczenie, a po prostu w żaden sposób nie pasuje do otoczenia starego miasta.
Gdy patrzymy na
konflikt o te wieże, dwa słowa jeszcze, o te wieże w Młodym Mieście nie jest konfliktem modernistów z tradycjonalistami. To jest konflikt wynikający z faktu, że przyjęto na terenach postoczniowych zasadę rób ta, co chce ta. I teraz mamy jej konsekwencje. Zbieramy tego owoce. Miasto nigdy nie wysunęło się poza plan zagospodarowania przestrzennego i nigdy nie próbowało sobie odpowiedzieć na pytanie, namalować narysować krajobraz Gdańska, który siłą rzeczy dla osób wjeżdżających od zachodu, od południa, będzie jego wizytówką na długie lata. Nigdy tego nie zrobiła. I teraz jakby zbieramy tego owoce.
Znaczy,
jedynym, ostatnie zdanie, jedyną nadzieją na próbę estetyzacji tamtego miejsca, tak bym to określił, to jest nadzieja wynikająca z tego, że opór i presja społeczna wobec tego typu inwestycji będzie tak duża, że inwestor sam zrobi krok w tył, bo uzna, że straty wizerunkowe, reklamowe, marketingowe, być może również konkretne straty ekonomiczne związane z tym, że nie wiem, ktoś zrezygnuje z kupna mieszkania tam, będą tak duże, że nie warto będzie brnąć w ten projekt.
Czy waszym zdaniem w takim razie ta akcja przeciwko tej budowie, a właściwie ten list do Leszka Czarneckiego, inwestora, który stoi za tymi projektami, jest waszym zdaniem jakoś z nadziejami na sukces? Ja przypomnę, że Leszek Czarnecki oprócz wielu bankowych przedsięwzięć jest też właścicielem takiego przedsięwzięcia deweloperskiego, czyli największego wieżowca w Wrocławiu, który wywoływał architektoniczne dyskusje. No ale, jakby to ładnie powiedzieć, jest pewnie ze dwie klasy lepszy niż to, co próbuje się teraz budować w Gdańsku, więc...
Ja nie wiem, wydaje mi się, że Gdańsk będzie miał spore kłopoty, jak wyjść poza tą starą tkankę Śródmieścia historycznego. Co jakiś czas wraca jak czkawka też kwestia nadania pewnego charakteru w Wyspie Spichrzów. I to budzi od lat i jak wiemy też i zaniechania, wycofywania się, bo narzucano pewne standardy, tak? Oczywiście naprzeciwko jakby Żurawia, no też Badziewie nie mogło stanąć. To jakby też wymuszało takie, bym powiedział, specyficzne, dokładne, piękne podejście do tych projektów. No tutaj wydaje się, że jest to lekko z boku, ale w tym sensie, jak sądzę, de gustibus non disputandum, no to jest też człowiek, który ma pieniądze. On też chce osiągnąć jakiś efekt ekonomiczny z tego założenia. Podejrzewam, że ceny będą odlotowe.
Ze względu na lokalizację.
Tak.
To jest centrum miasta.
I maksimum będzie chciał wyciągnąć. Natomiast czy zareaguje na list intelektualistów, nie wiem, artystów świata polityki, mediów? Najlepszy może jest... tak, może nie.
No. Oni sami nie wiedzą. Ja wczoraj próbowałem kontaktować się z przedstawicielem firmy. Rozmawiałem z rzecznikiem prasowym. Chyba są w lekkim szoku. To znaczy, na moje pytanie o to, czy oni w jakikolwiek sposób zareagują, oni odpowiadają, nie wiemy. My po raz pierwszy spotykamy się z taką sytuacją, z tak zmasowanym atakiem, z tak zmasowanym sprzeciwem. Do tej pory to, co proponowaliśmy, jakoś tam było, mówiąc kolokwialnie, łykane. Teraz mamy taki silny sprzeciw.
W drobnych liftingach tam zawsze jakoś
Tam w pierwszej wersji, w pierwszej odpowiedzi pojawiła się taka, że może my zmienimy materiały, my zmienimy troszeczkę elewację, ale to absolutnie jest koncepcja, którą architekci, z którymi przynajmniej wczoraj miałem okazję rozmawiać, odrzucają, bo krytykując ten projekt w różnych wymiarach, urbanistycznym, architektonicznym mówiliśmy, ale także takim społecznym. To jest po prostu enklawa. Ta nazwa Bastion Wałowa nabiera takiego dramatycznie prawdziwego wymiaru, no bo to po prostu będzie kolejne osiedle zamknięte najprawdopodobniej szlabanem, jak powiedział mi jeden z moich rozmówców, za którego będzie można się tylko ostrzeliwać, a nie zapraszać tam ludzi.
Jak to w Bastionie?
Robić tam użytkową funkcję publiczną. Znaczy, to co martwi w tej sprawie, to taka właśnie niemoc władz, to przerzucanie sobie tego gorącego kartofla od Urzędu Konserwatora do Urzędu Miasta, do Rady Miasta i nie bardzo wiadomo, kto
choć
ma...
Choć mi się ten społeczny aspekt w tej całej historii podoba, znaczy mówiąc najkrócej, to, że to gdańszczanie i osoby z Gdańskiem emocjonalnie związane
protestują. Jeśli jedno zdanie można jeszcze do końca. I
pytanie,
protestujemy we właściwym momencie. Znaczy, bo pamiętajmy, że ten jakby proces zabudowy tej przestrzeni już ruszył. Umówmy się, że ten Bastion Wałowa jest trzecim elementem, o ile szło wszystko dobrze, bo ECS pomimo kontrowersji jednak przez środowisko architektów jest przyjmowany bardzo ciepło. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o projekt realizowany, czyli Muzeum II Wojny Światowej. Problem polegał na tym, że w pewnym momencie nam to skręciło gdzieś tam w postaci tego Bastionu Wałowa. Bardzo szybko zareagowały środowiska dziennikarskie.
Choć ja przypomnę, tak że tam był jeszcze taki projekt dużego centrum handlowego, który przypominał po prostu wielką halę i jakby to powiedzieć, na szczęście okazało się, że biznesplan zdaje się tam nie zadziałał.
Ale także... Gdańsk też ma tak zwane miejsca wstydu, których od lat nie potrafiono wymyślić, co tam ma stanąć, a przez jakby kolejne to zarastało i w miejscach takich, bym powiedział, strategicznie ważnych. I ta już Wyspa Spichrzów przede mnie jakby przytoczona wcześniej, no też pokazuje, że Oczywiście pomysły pomysłami, ale ten, który ma pieniądze i ma tam inwestować, też chce coś mieć do powiedzenia. Oczywiście pogodzić interesy obydwu stron to jest niezwykle ważne. No, zaczął się też projekt Radunia tutaj, który jest wyjątkowo nowoczesny. To też będzie brama do Starego Miasta. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Być może, nie wiem, deweloper Czarnecki no, mógłby trochę jakoś tak przyjaźniej spojrzeć na wyczyny tego forum Radunia i zobaczyć, co by dało się ewentualnie zastosować od strony północnej tutaj, od strony Wałowej. Nie wiem. No,
jest... Chcę, żebyśmy na chwilę wrócili jeszcze w naszej audycji do Sejmu. Trudno na razie komentować to, co się dzieje w tej chwili, czyli wystąpienie ministra Waszczykowskiego, ale chcę was spytać o wczorajszy wieczór. Mieliśmy dużo emocji, ale też odnoszę wrażenie, że ze względu na to dzisiejsze ranne wystąpienie Sejm zmienił nieco terminarz. Okazało się, że nie udało się przegłosować poprawek do budżetu. Wiemy już na pewno, że hit wczorajszego dnia, czyli 20 milionów dla szkoły ojca Tadeusza Rydzyka nie będzie procedowany i że była to inicjatywa, która, jak rozumiem, tak naprawdę chyba wynikła z nadgorliwości pana marszałka Terleckiego.
Jeśli przyjmiemy zapewnik, że miała być to próba spłacenia politycznych długów wobec ojca Rydzyka, to kalkulacja jest następująca. Są szacunki mówiące, że media ojca Rydzyka mają bezpośredni wpływ na decyzje wyborcze jakiegoś 1-2% Polaków. Więc 20 milionów za 1-2% głosów
to
bardzo tanio. Ale jest też ogromna grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosują na tę partię nie dlatego, że są bardzo silni i tak tradycjonalistycznie związani z Kościołem i słuchający kościelnych mediów ojca Rydzyka, tylko głosujących dlatego, że chcą, żeby było inaczej, czyli uczciwie na przykład. Na przykład, tak to argumentują. I myślę, że dla tej grupy wyborców, która być może jest większa niż 1-2%, taka decyzja, 20 milionów na prywatną uczelnię ojca Rydzyka jest po prostu nie do strawienia. I myślę, że doszło do takiego przekalkulowania zysków i strat i okazało się, że ta grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którym się nie podoba ten pomysł 20 milionów na szkołę, jest większa niż ta grupa, która słucha regularnie mediów kościelnych. I jeszcze jedna rzecz. Myślę, że to była próba sił wewnątrz obozu rządzącego, czyli wicepremier, minister kultury Gliński kontra klub parlamentarny i próba przeciągnięcia liny, czy można tak sobie 20 milionów zabrać z kultury i przenieść na kościół bez zgody wicepremiera. I tu wygrał to Gliński.
Gdy patrzymy na ten budżet, to rozmawiamy o 20 milionach, gdy tymczasem tam nawet deficyt wynosi no, tradycyjne 54 z ogonkiem miliardów złotych. Najważniejszą pozycją z tych nowych to jest te 17 miliardów przeznaczonych na program 500+, który wczoraj po jakimś niewielkim zamieszaniu pomiędzy ministrami, gdzie się okazało, że brakowało 220 milionów. Znowu właśnie wracamy do sum, które są kluczowe dla tej całej historii, a się jednak znalazło i Ministerstwo Finansów odblokowało swoją zgodę na ten projekt. To jest to najważniejsze przesunięcie w stosunku do budżetu przygotowanego przez Platformę Obywatelską. No właśnie, zobaczymy też, czy ten projekt jest realistyczny. Ja przypomnę, że on był moim zdaniem mało realistyczny także w odmianie tej platformowej. Już wtedy uważałem, że pomysł na to, żeby zakładać w nim 3,8 jako wzrost gospodarczy, 3,8% i przede wszystkim inflację wynoszącą 1,7, choć mamy deflację jeszcze wciąż, no to są takie założenia, które zakładają, że jednak deficyt pewnie będzie wyższy.
Jak zwykle budżety w skali państwa budzą sporo emocji i jakby w takim praniu, w sensie debaty na forum Sejmu, no pojawia się sporo zarzutów, nie wiem, jakichś takich, bym powiedział, elementów, które wymuszają głosowanie kilkuset poprawek, jakichś takich detali. Ogólnie dla oglądaczy to jest nudne. Natomiast jak sądzę, no trzeba mieć też cały czas w głowie, że jest to niezwykle ważne na przyszłość, bo z tego wynikają później różnego rodzaju konsekwencje. I w tym sensie, jak sądzę, też trzeba pamiętać, że Unia narzuca ten 3%, bym powiedział, nieprzekraczanie takiego progu deficytu budżetowego. I to bardzo trudno utrzymać. No my cały czas jakoś tam balansujemy.
W tym budżecie zapisane jest 2,8, czyli teoretycznie dość bezpieczny dystans do 3.
Niby tak, ale jak wiemy, skala tych wydatków jest chyba niedoszacowana i tu między innymi te 500+ budzi najwięcej emocji, że to tak trochę na kolanie zostało zrobione, że tak szczerze mówiąc do końca, tu zresztą przewodniczący Rady Miasta powiedział, że w gruncie rzeczy ogarnięcie tej materii w skali metropolii takiej, jakiej jest Gdańsk czy tam Trójmiasto, no być może przy większej ilości urzędników da się jakoś opanować. Natomiast jak to będzie w interiorze, tak? Kto jakby oszacuje tych, którzy muszą, że tak powiem, dostać te pieniądze, bo to jest ustawa powszechna, tak? Tylko z drugiej strony też, jak wiemy, jest jakaś taka próba, nie wiem, wymuszenia takiego moralnego niepokoju dla tych, którzy są zamożni, a będzie im to przysługiwało. No, żeby raczej sami z siebie rezygnowali. No, podejrzewam, że będą ogromne kłopoty, bo z tego też miałyby wyniknąć jakby pewne oszczędności w tym
ja przypomnę,
programie.
Że to nie jest program socjalny w założeniu, oczywiście, tylko to ma być program, który będzie wpływał na dzietność Polaków.
No, no tak.
W związku z tym moim zdaniem powinien on wpływać zarówno na bogatych, jak i na biednych. Pytanie z jakim skutkiem, to jest ważne. Ale tak naprawdę nie ma być to pomoc dla polskich wielodzietnych rodzin, tylko to ma być wsparcie dla chęci Polaków do posiadania kolejnych dzieci.
Albo zachęcenie. I zachęcać tak samo powinno się biednych.
Ale też zapewnienia pewnego komfortu dzieciństwa i jakby, no, bym powiedział, przyjemności wynikających również.
Choć interes państwa, jak rozumiem, polega na dzietności.
Niezależnie od tego, że wydawałoby nam się, że tej słynnej niebieskiej terce, którą pani premier pokazywała na krótko przed rozstrzygnięciem wyborczym, te wszystkie wątpliwości, które nam się pojawiły tutaj przy tym stole, powinny być rozstrzygnięte. Okazuje się, że nie, ale to tam żadna nowość. To nie jest tak, że politycy idą do swojej kadencji, czy rozpoczynają swoją kadencję z gotowymi projektami. Chociaż pani premier mówiła już o tym, że wszystko jest załatwione na poziomie rozporządzeń. Ale to niezależnie od tego, ja cały czas mam wątpliwości co do skuteczności działania tego programu. I też niezależnie od tego, czy to powinno dotyczyć bogatych, biednych, czy biedni powinni brać, a bogaci hojnie powinni rezygnować. Mam wrażenie, że to jest temat, który Europa już przerabiała. Zdaje się, to jest taka koncepcja swego czasu odrzucona przez niemieckich adeków, czyli koncepcja polegająca na tym, że dopłacamy ludziom, dolewamy pieniądze do kont, rezygnujemy za to z tej budowy infrastruktury. Wsparcie infrastruktury, żłobka, budowy, przedszkoli, czyli spowodowanie, że matka po prostu może tam dziecko zostawić pod dobrą opieką i pójść do pracy, wydaje mi się, jest lepszym rozwiązaniem i rozwiązaniem, na które zdecydowała się jakiś czas temu już Europa. 500 zł plus chyba jest metodą skuteczną, ale jeśli chodzi o wygrywanie wyborów, wtedy, kiedy polityczny przeciwnik jest osłabiony, niż na to, żeby poprawić dzietność. Mam wątpliwości, może się miło rozczaruję, ale naprawdę one są w tej chwili.
Choć pamiętajcie o tym, że tak naprawdę o tym, jak skuteczny jest ten projekt, to się przekonamy dopiero za kilka lat. Janek Błaszkowski jeszcze?
Jestem ciekaw odpowiedzi na to pytanie, które postawiłeś, Wojtku. Czy budżet to wytrzyma? No czy te wskaźniki, które podałeś, pytając nas o ich realność, są rzeczywiście realne? A ciekaw jestem najbardziej tego, co ja bym nazwał takimi nie tyle bezpiecznikami wmontowanymi w budżet, ale właśnie takimi antybezpiecznikami, takimi swoistego rodzaju zastrzykami dopingującymi, które w ten budżet, które temu budżetowi zaaplikowano, czy one zadziałają. Czyli na przykład program 500+, czyli wpompowanie w rynek 17 miliardów złotych rzeczywiście napędzi dodatkowo gospodarkę i ta gospodarka odda to w postaci podatków, bo chyba co do tego, że rodziny, które dostaną te 500 złotych na drugie, trzecie dziecko, nie mamy wątpliwości, że te pieniądze wydadzą, po prostu zwrócą je w postaci wydatków w sklepach. To jest raz. Dwa, jestem ciekaw, czy wymuszenie zmian na rynku pracy poprzez wprowadzenie płacy minimalnej oraz zniechęcanie do tego, do zawierania umów zleceń, czy to też zwróci się w postaci podatków? I trzecia rzecz, jestem ciekaw, czy uda się ściągnąć więcej VAT-u, no bo tam skala wypływów na bok tego podatku jest o wiele większa niż 17 miliardów, które...
Szacowano na 50 miliardów.
Kwestia podwyższenia kwoty wolnej od podatku, co też będzie miało...
No to jest, co do tych dalszych obietnic, tak. To zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszystko... Ja myślę, że one są na razie, bym działał, no bardzo trudne do spełnienia i odnoszę wrażenie, że ten cały rok będzie rokiem myślenia, jak to zrobić.
Roku, ale... Albo o też obserwowania, czy to się w ogóle spina i czy te zastrzyki, o których mówiłem, one zadziałały w tym znaczeniu, że gospodarka nagle zacznie oddawać więcej podatków.
Jeśli chodzi o ten budżet, to tam mieliśmy jakieś gdańskie aspekty. Ja jeszcze bez pewności, czy się uda, czy nie uda, widziałem jakieś zapisy mówiące o tym, że kłopoty są z obwodnicą metropolitalną.
Aha, to o tym mówisz, bo ja myślałem o tych zapisach, na których Gdańsk skorzystałby, gdyby straciły łódzkie hospicja. Bo tam media się rzuciły na to, że to na fundusz kościelny, chociaż tak naprawdę to chodziło o składki emerytalne dla katechetów. Ale tam były bardzo poważne sumy dla dwóch inwestycji, których słuchacze Radia Gdańsk na pewno są żywotnie zainteresowani. 2,5 miliona złotych na dach Bazyliki Mariackiej oraz 500 000 na spalony kościół świętego Antoniego w Braniewie. No i niestety to nie przeszło. To wróciło z powrotem do hospicjów łódzkich. Niestety z punktu widzenia Pomorza. I wiemy, w jak fatalnym stanie jest na przykład Bazylika Mariacka. I tam dach wymaga remontu.
Z tego, co ja też właśnie mówię, to tam z tych dużych inwestycji, to tam właśnie jakieś są kłopoty z tymi podstawowymi pieniędzmi, o których wspomniałem. No ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jak już poznamy budżet przegłosowany w ciągu dzisiejszego dnia, będziemy mieli okazję na ten komentarz. W Sejmie nadal przemawia minister Witold Waszczykowski. Myślę, że to także będzie ciekawy temat do komentowania w poniedziałek. Przypominam, dr Krzysztof Piekarski, Tomasz Siliwończyk, Jan Błaszkowski byli moimi gośćmi.
Miłego weekendu.